Ja się strasznie cieszę, że dzisiaj w naszym studiu goście się pojawili. Miłka Raulin,
Dzień dobry,
miłośniczka gór
witam.
wysokich, a być może już w tym roku najmłodsza Polka, która zdobędzie koronę ziemi. To wszystko okaże się, rozegra się na przestrzeni najbliższych 2 miesięcy.
Tak jest, kochani, trzymam za samą siebie bardzo mocno kciuki, naprawdę. Z całych sił trzymam, ale to nie tylko, że trzymam. Ja cały czas coś robię i działam i próbuję doprowadzić te moje marzenia i ten projekt do końca. Ale rzeczywiście, żeby być tą najmłodszą Polką z koroną ziemi, mam jeszcze ten rok i przyszły. Więc proszę mocno trzymać kciuki, że się uda w tym czasie.
Czyli ten licznik, który na twojej stronie internetowej jest, który mówi o 30 kilku dniach, to jest ta wersja optymalna.
To jest ta wersja taka, która bardzo mocno mnie spina i ja sama na niego patrzę i sobie myślę, no może się jednak uda w tym roku. Wszystko zależne jest oczywiście od wsparcia sponsorów. No bez nich tak wysokobudżetowe wyprawy są niemożliwe po prostu, ale rzeczywiście gdybyśmy dodali do tego jeszcze 365 dni, to 35 plus 365 by było granicą, której nie mogę przekroczyć, żeby być tą najmłodszą Polką.
Za chwilę o całym projekcie Siła Marzeń porozmawiamy, ale w studiu także dzisiaj razem z nami panowie dwaj, pan Leszek Osik i pan Kacper Osik. Witam bardzo serdecznie pana Leszka.
Witam.
I pana Kacpra też.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Kacprze. Ty brałeś udział w spotkaniu, bo mimo, że te przygotowania idą pełną parą, znajdujesz, Miłka, mimo wszystko czas, żeby chociażby pojawić się w szkole i poopowiadać o tym, jak spełniać swoje marzenia. Poopowiadać też trochę o sprawach dotyczących geografii, tak to chyba można by było w sposób szkolny ująć. I dzisiaj takie spotkanie w szkole podstawowej numer 12 w Siedlcach odbyło się.
Na zaproszenie pani dyrektor Hanny Głuchowskiej oraz dzięki sponsorom udało mi się zrobić bardzo fajną prelekcję tutaj w szkole podstawowej numer 12. Dzieciaki mnie po prostu za każdym razem zaskakują. To jest fantastyczny materiał do pracy. Ja mam gdzieś chyba jednak po rodzicach, po mamie, smykałkę taką nauczycielską. No i rzeczywiście próbowałam przemycić trochę tej wiedzy geograficznej. Rozmawialiśmy o tym, jak to kiedyś ta Ziemia wyglądała, jak ją sobie wyobrażali ludzie ileś tam setek lat temu. Bo ta nasza Ziemia, to jaka to, Kacper, Ziemia jest? To już jest babcia. Ile ona tam lat ma? Miliardów lat.
Pamiętasz, Kacper?
4 miliardy.
4,5 miliarda, tak jest. Nauka nie poszła w las, słuchajcie. Uczyliśmy się poza oczywiście takimi podstawowymi rzeczami z geografii. Próbowaliśmy sobie tam przypomnieć, gdzie jaka góra leży, jaką ma wysokość. Uczyliśmy się też w ogóle, słuchajcie, o tym, że bardzo ważne w życiu jest spełnianie marzeń. Życie bez marzeń to, wiecie, no, tak nie ma smaku, przynajmniej dla mnie.
Kacper, a ty masz marzenia? Takie rzeczy, o których myślisz, że fajnie było, żeby się w życiu spełniły?
Tak, chciałbym być zdobywaczem największych szczytów.
A, czyli tutaj Miłka cię zainspirowała, tak?
Tak.
A co jeszcze z tej prelekcji, z tego pokazu pamiętasz? Przymierzaliście może jakieś, nie wiem, buty, sprzęt sportowy?
Oglądaliśmy.
Mhm. No ale podobało ci się w ogóle?
Tak.
Podobało się, Kacprowi. Myślę, że teraz dużo jest emocji, prawda, po tym wykładzie, ale Kacper, powiem wam, że on jest dużo bardziej wygadany. Jak z nim jechaliśmy teraz samochodem, to Kacper dużo wie o tornadach, prawda?
Tak.
Myślę, że dzieci to jest, wiecie, to jest fantastyczna grupa. To jest fantastyczna absolutnie grupa do pracy. Ja to w ogóle się ładuję totalnie takimi spotkaniami z dzieciakami.
Miłka, ale ty też sama jesteś mamą, więc tobie chyba jest łatwiej zrozumieć ten tor rozumowania dzieciaków i w jaki sposób do nich dotrzeć, bo przecież nie każdy ma taki dar. Czasami jest tak, że jednak ludzie, którzy podróżują, czy robią ciekawe rzeczy w życiu, no, unikają trochę spotkań w szkołach, bo nie bardzo potrafią znaleźć ten kontakt.
No ja mam z dziećmi bardzo luzacki kontakt, bym powiedziała nawet. Może dlatego, że ja byłam dosyć młodą mamą jestem. Moje dziecko ma 10 lat w tej chwili, ja mam 33. Wydaje mi się, że dzieci nie można tak do końca traktować jak dzieci, że trzeba ich trochę traktować tak po dorosłemu.
Na serio.
Na serio i starać się jak w największym stopniu ten świat im pokazywać taki prawdziwy. Ja staram się przynajmniej mojego dziecka nie oszukiwać. Mówię mu, jak jest źle, to jest źle, w sensie, nie wiem, no, dzieją się straszne rzeczy na ziemi, to trzeba o nich mówić też, żeby podnosić trochę ich świadomość. Tak samo jak podnosiliśmy na tych spotkaniach dzisiaj świadomość o tym, że góry są piękne, ale są też niebezpieczne, więc trzeba być bardzo ostrożnym w nich, trzeba w nich uważać.
Kacper, a ty byłeś już w górach?
Tak, w Zakopanem.
I co robiłeś, jak byłeś w Zakopanem? Chodziłeś po górach, czy tylko po Krupówkach?
Chodziliśmy, ale na początku trochę się bałem.
Że wysoko, tak?
Tak.
No dobrze, ale wszystko było w porządku, nic się złego nie stało.
Wszystko było było naprawdę w porządku.
No to super. Panie Leszku, co skłania człowieka do tego, żeby zabieganych podróżników do Siedlec ściągać? Bo to wcale nie jest taka łatwa sprawa. No, wiemy, że ten licznik dosyć szybko tam na tej stronie Miłki przekręca się i dużo rzeczy jest na pewno do zrobienia. No jednak ten czas tutaj się znalazł, a pan jest sprawcą całego zamieszania.
Trzeba czasami iść pod prąd, żeby to wszystko pozałatwiać.
Mam nadzieję, że ze mną nie miałeś pod prąd.
Zorganizowanie, zgranie terminów, czasu, wszystkiego. Pomoc w szkole, żeby to wszystko zorganizować, poustalać, uzgodnić z radą pedagogiczną, ze wszystkimi, przepchnąć przez radę rodziców, która jest zawsze chętna do pracy. I po prostu chcieć poświęcić czas. Poza tym dzięki temu dzieci się rozwijają. Dzisiaj były zarażone totalnie energią przez Miłkę, także myślę, że na plus.
No sam pomysł, pan się interesuje wspinaczką górską? Jest pan miłośnikiem gór? Czy po prostu szuka pan ciekawych inspiracji, żeby pokazać właśnie dzieciom?
Wyszukuję ciekawych osobowości, żeby dzieciom coś pokazać w szkole. Tak samo jak byli w 12 piloci z 23 bazy lotnictwa taktycznego. Teraz Miłka. Mam w zanadrzu inne plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
O te plany inne można podpytać, czy na razie jeszcze
na razie.
Nie zapeszamy? No, to nie będziemy. Wrócę do rozmowy Miłka z tobą. Korona Ziemi. Tutaj jakby są dwie wersje Korony Ziemi. Dwa schematy. To są najwyższe szczyty na kontynentach, ale jedna koncepcja według Bassa, druga według Messnera. Czym one się między sobą różnią?
No chyba to jest, słuchajcie, taka czysta zazdrość. Mm-hmm. Bo rzeczywiście pierwszą osobą na świecie, która zrobiła taki projekt, był pan Bass. On był amerykańskim
biznesmenem.
Miał pieniądze na to, żeby realizować takie wyprawy. I on wszedł na wszystkie najwyższe wierzchołki, przy czym w Australii zdobył tylko Góry Kościuszki, a nie zdobył piramidy Karstensza. No i zakończył ten projekt zdobywając Everest. Oczywiście chciał się nim pochwalić, ale Reinhold Messner, wielki himalaista, powiedział: halo, halo, nie ma takiego kontynentu jak Australia, ale jest Australia, Oceania. W związku z czym, no, twoja korona Ziemi jest uboga. Trzeba ją rozszerzyć. W tej chwili wspinacze robią i Górę Kościuszki, i piramidę Karstensza, która jest w Papui Zachodniej. Jest to bardzo trudno dostępny szczyt, ale rozbieżności pomiędzy himalajstami i geografami są też w Europie, więc na wszelki wypadek warto zaliczyć i Mont Blanc, i Elbrus.
Czy ty wybrałaś połączone opcje?
Weszłam już w tej chwili na 8 z 9, czyli dyskusyjne mam już z głowy.
Przed tobą Everest, mówi się góra gór. I tak z jednej strony ci starsi, doświadczeni himalaiści trochę z takim pobłażliwym uśmiechem mówią o tym, co się teraz wokół Everestu dzieje. No te żarty, że można wejść na plecach szerpów na górę, że to wszystko jest teraz takie strasznie proste. Z drugiej strony tutaj w studiu naszym Monika Witkowska mówiła, że to są trochę bzdury, że tak naprawdę góra się nie zmienia, jest dla wszystkich taka sama i to, w jaki sposób ktoś do niej podejdzie, to już są kwestie indywidualne i nieważne, czy się idzie z wyprawą turystyczną, czy jest się sportowym wspinaczem, to jest ta sama góra. Mhm. Jak ty myślisz o tym Everestie? Ja jestem bardzo ciekawa, bo to już za chwilę. Bardzo wiele już masz za sobą, natomiast no jednak to jest ośmiotysięcznik. Na tej wysokości ty jeszcze nie byłaś.
Nie byłam, to prawda. Bardzo fajnie, że mówimy o Monice, bo Monika jest dla mnie takim wielkim autorytetem. Ona robi wspaniałe rzeczy, zresztą wspieram się jej książkami, jak gdzieś jadę. Ona fantastycznie opisuje miejsca, w których była. Monika zrobiła jako ósma koronę Ziemi, całkiem niedawno. Co do Everestu. No słuchajcie, to nie jest żart. Prawie 9000 metrów, bo to tak śmiało można powiedzieć. 8848. Czy można wejść na tą górę z pomocą szerpów bez udziału własnego? To jest chyba niemożliwe, dlatego że no, nikt za nas nie będzie przebierał nogami. Na pewno można sobie to wejście ułatwić w jakiś sposób poprzez, powiedzmy, większe wyposażenie w trakcie takiej wypraw, ale to jest poważna góra. To jest naprawdę poważny szczyt, który wymaga dużego przygotowania fizycznego, ale też przede wszystkim psychicznego. Ja się do niej tak psychicznie nastawiam od już kilku lat, no bo jest to, powiedzmy, wisienka na torcie w moim projekcie. Nie robiłabym jej wcześniej. Znaczy, zostawiłam ją na koniec, więc też ze względu na szacunek dla niej.
Ale ta ostatnia wyprawa też łatwa nie była, bo tutaj jeszcze wchodziły niskie temperatury. Przypomnijmy może naszym słuchaczom, to była wyprawa na Antarktydę, masyw Vinsona. No i samo dotarcie do tego szczytu, to w zasadzie już jest przygoda życia.
No tak, to prawda. Niestety na Antarktydzie jest monopol. W skali trudności nie powiedziałabym, był szczyt tak bardzo wymagający, ale rzeczywiście w skali klimatycznej trudności jest to szczyt, który no, nawet jak wiemy, że jest tam minus 30 plus wiatr, to i tak nos to minus 30 plus wiatr zaskoczy. Ja w trakcie ataku szczytowego rzeczywiście miałam bardzo niską temperaturę, ale odpowiadając na pytanie, że to jest trudny tak logistycznie szczyt, do którego trzeba dotrzeć, to prawda. Tam jeździ jeden przewoźnik, jeden samolot, transportowy samolot, zabiera grupę ludzi z Ameryki Południowej, z Punta Arenas. Wyprawa ma ograniczoną liczbę osób, która w ciągu roku może się tam dostać. Następnie już, jak wyląduje się na Union Glacier, jeden z większych lodowców, który ma długość 89 km, szerokość 9 km i głęboki jest na ponad 1,3 km, to jak już na tym lodowcu się wyląduje, to tak naprawdę jest połowa sukcesu, bo jeszcze trzeba dostać się awionetką do Winson Base Campu i dopiero stamtąd tak naprawdę zaczyna się taka prawdziwa wędrówka na szczyt.
Ile ona trwa?
Stosunkowo krótko, muszę powiedzieć, porównując do innych szczytów, bo do pierwszego obozu się jedzie jeden dzień, do drugiego kolejny dzień, znaczy właściwie dwa, bo się wchodzi na górę z depozytem, potem się schodzi. Raz, dwa, liczę sobie, tak muszę przypomnieć. W tydzień czasu można tą górę zrobić.
Tych 8 szczytów już za tobą, tak myślę sobie, bo były momenty trudne. Wiem, że na Elbrusie był taki moment, kiedy no, pewnie już czułaś, że trochę jesteś blisko tego granicznego momentu. Tak się zastanawiam, czy to jest tak, że im dłużej się człowiek wspina, im więcej doświadczenia ma za sobą, tym większa jest ostrożność, większy respekt do gór.
Tak, tak, na pewno taki palec, którym mi Elbrus groził i powiedział mi, słuchaj, ty tu jesteś małą mrówką, pamiętaj, to ja tu rozdaję karty i ty musisz bardzo umiejętnie poruszać się w terenie, bo to jest mój teren. Ja miałam kiedyś takie poczucie, że jak jestem w górach, to muszę wejść na tę górę teraz, dzisiaj, zaraz, od razu. No bo tak. No ale Elbrus bardzo zweryfikował przede wszystkim moją wiedzę o pogodzie. Pokazał mi też po prostu, że ja nie mogę tak spieszyć się w górach. Bardzo się cieszę, że tą lekcję mi dał, że zachował mnie przy życiu tak naprawdę. Bo miałam sytuację, że schodząc ze szczytu załamała się pogoda, zastała mnie mgła. Trasa na Elbrus jest otyczkowana, ja przestałam widzieć te tyczki i wiedząc, mając świadomość tego, że no, na Elbrusie ginie się dlatego, że się po prostu zbacza z trasy i wpada się albo do jakiejś szczeliny, albo po prostu się spada z tego lodowca po zboczu.
Osip Mandelsztam pięknie pisał, Elbrusa biel, no bywa niebezpieczne.
Tak. To przysiadłam na tym śniegu i czekałam, aż te tyczki się pojawią. I tak jak one się pojawiały, to ja do nich dobiegałam. Znowu nie widziałam, więc usiadłam i dobiegałam, jak zobaczyłam. I to, słuchajcie, wejście i zejście trwało 16 godzin, jak można spokojnie zrobić tą górę w 9 godzin. Wyczerpało mnie to totalnie. Na samym końcu, jak już dotarłam do takiej bazy MTS, do tych lokalnych toprowców, goprowców, zwymiatowałam z wycieńczenia. Po prostu wszystko mnie odpuściło. Organizm się tak długo trzymał i tak długo walczył, jak wiedział, że musi walczyć. W momencie, kiedy wiedział, że już nie musi walczyć, to dopiero wtedy ta fizyczność totalnie odpuściła i ja też odpuściłam, powiedziałam, dobra, teraz już jestem w bezpiecznym miejscu.
Nie miałaś wtedy takich przemyśleń, że no, mogło to się źle skończyć?
Ja tych przemyśleń nie miałam, jak zeszłam 5 minut po tym, jak zeszłam, tylko jak zaczęłam wracać do domu, pomyślałam sobie właśnie, kurczę, przecież moje życie jest więcej warte niż to, że wejdę tam jutro. Że ja muszę zacząć szanować to swoje życie, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, ja muszę dużo więcej wiedzieć, co się może stać w górach.
A wcześniej czułaś w sobie taką nonszalancję trochę, że w zasadzie mam w sobie tyle siły, że tak na dobrą sprawę to ode mnie tylko zależy i zrobię to.
Chyba nie nonszalancję, tylko bardziej taki pośpiech niepotrzebny. To znaczy, oczywiście też czułam coś takiego, że wydawało mi się, że ja sobie z tą górą poradzę, no bo poradziłam sobie z poprzednią, jeszcze z poprzednią i tak dalej, ale to jest, słuchajcie, no to jest żywioł, no i absolutnie nie można próbować z nim wygrywać. Trzeba się umiejętnie dopasowywać do tej energii, która tam jest i mieć zdrowy rozsądek w górach.
Powiedz mi, czy kiedy się człowiek wspina, ja nigdy tego nie robiłam, ale jestem tego bardzo ciekawa, czy są takie momenty, kiedy wpadasz w wewnętrzną panikę, że nie dasz rady, że jesteś w takim punkcie, że no nie możesz już w zasadzie zawrócić, a z drugiej strony, no że nie dasz już rady pójść dalej. Zdarzały ci się takie momenty pewnej rezygnacji, podczas której ze wspinaczek?
To znaczy, jak byłam na Elbrusie, to miałam sytuację, w której obserwowałam siebie jako osobę spanikowaną. I pamiętam, że zamarzł mi bukłak i nie miałam wody i strasznie mi się chciało pić. Ja panicznie zaczęłam do tego bukłaka pluć, w ogóle robić z nim jakieś dziwne rzeczy. I spojrzałam na siebie tak z boku i mówię, Boże, przecież ty, dziewczyno, tracisz tyle energii. Po co ty to robisz, nie? Więc zatrzymałam się tak i pomyślałam, co ja mam zrobić, żeby to żeby to się roztopiło, bo ja chcę strasznie pić i ten brak wody mnie wyczerpuje. Wsadziłam ten bukłak pod kurtkę. To były takie intuicyjne rzeczy, których nikt mi nie mówił, że trzeba coś takiego zrobić pod pachą. Ta woda się oczywiście roztopiła i ja się napiłam. I to był taki paniczny moment, rzeczywiście, ale taki paniczny moment, gdzie ja na szczęście umiałam jakoś tak spojrzeć na tą całą sytuację z zewnątrz i zobaczyć, że nie jest z tobą dobrze. Jest coś nie tak, że tak reagujesz. Nie możesz tak reagować w górach.
Czy wracać, czy iść dalej, czy dasz radę,
nie?
Czy
to nie? Się od razu czuję. To takie rzeczy się czuję. To po prostu trzeba, jak człowiek jest w tych górach, spędza trochę czasu, to oczywiście musi mieć umiejętność oszacowania własnych umiejętności i własnych sił. Pamiętam, że po Elbrusie, jak wchodziłam na Aconcagua i też robiłam ją sama, bo Elbrus robiłam sama w pojedynkę, a Aconcagua też zdobywałam w pojedynkę. Wchodziłam na Aconcagua i był straszny wiatr i ja wchodziłam, już byłam na 6000, a Aconcagua ma prawie 7000.
To najwyższy szczyt do tej pory, który zdobyłaś.
Tak, to najwyższy szczyt w Ameryce Południowej, w Argentynie. Wchodziłam już, właściwie to było z ostatniego obozu z Berlina, coraz wyżej i strasznie wiało. I ja czułam, że nie, no w ogóle dzisiaj to nie jest mój dzień. Ja dzisiaj odpuszczam. Nauczona tą lekcją z Elbrusa, powiedziałam sobie, właściwie, co się stanie, jak ja jutro zdobędę ten szczyt? No, albo pojutrze, albo za tydzień, nawet jak w przyszłym roku, słuchajcie. No to co? No
zawróciłaś?
Zawróciłam. Zeszłam na dół. Okazało się, że miałam super szczęście, bo okazało się, że było jedno okno pogodowe, jeden dzień okna pogodowego, czy dwa dni i w trakcie tego okna pogodowego udało mi się stanąć na szczycie.
Często, kiedy obserwujemy zmagania alpinistów, himalaistów, to określenie okna pogodowego się pojawia. Powiedz coś więcej na ten temat, bo myślę, że też słuchacze chętnie posłuchają. Jak śledzi się ten moment, kiedy rzeczywiście ta pogoda będzie na tyle sprzyjająca, że zdąży się wejść i zejść i będzie wszystko w porządku? Czy to jest rzeczywiście do wyśledzenia, do przewidzenia?
Jest tak, że gdzieś tam dostawałam pogodę tutaj stąd z Warszawy. Lokalnie można było też z bazy pozyskać, jakie są, będą warunki pogodowo, czyli jaki będzie wiatr, jaka będzie temperatura. No wiadomo, takie podstawowe rzeczy, o której zajdzie słońce, o której wzejdzie słońce. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, żeby nie wracać się po cienku. Ale i tak w górę idzie się, wychodzi się w nocy, a wraca się popołudniem z reguły. Co to jest to okno pogodowe? Szanowni Państwo, okno pogodowe to jest najlepszy moment na zdobycie szczytu, czyli najlepsze warunki pogodowe, żeby na tym szczycie skutecznie stanąć.
I ono się nie zawsze otwiera. I to jest...
Ono się nie zawsze otwiera.
To jest
właśnie
istotna rzecz.
Nam się kojarzy okno, że ono się otwiera. Tutaj, znaczy właściwie to można tak powiedzieć, że ono się otwiera. No po prostu robi się taka dziura magiczna w niebie i słuchajcie, i wtedy grają fanfary i można wchodzić na szczyt.
Już, tak. Teraz. Zastanawiam się, bo głowa, bardzo ważna część ciała podczas tego, co ty robisz, chyba bardziej niż nogi nawet.
Ja bym tam z niczego nie rezygnowała. Się wszystko przydaje. Nogi, trzeba nimi mocno przebierać. Ręce, kijki jak trzymają, to też pomagają. Ale faktycznie głowa, myślę, że w ogóle w życiu, to nie chyba nie tylko w górach. Nasz sposób myślenia i to, że jesteśmy albo zahartowani i twardzi i mówimy sobie, dam radę, bo dlaczego miałabym nie dać? Wszystko mi sprzyja, jestem szczęściarą i wierzę w moją siłę marzeń. To bardzo pomaga taki sposób myślenia. We wszystkim, czego się będziemy próbowali podjąć.
No dobrze, to z gór na psychologię trochę, ale jak to ćwiczyć, bo no nie każdy gdzieś z tych warunków czy domowych, czy wychowania ma w sobie taką siłę, a tymczasem chyba trochę można jej pomagać.
Ja mam taki patent, słuchajcie, nie wiem, czy to jest ćwiczenie na hart ducha i na taką wewnętrzną siłę, ale ja sobie zapisuję na kartkach marzenia. Ja zrobiłam, słuchajcie, kiedyś taki tekst, jak straciłam pracę w 2013 roku, czy 2012. Napisałam na tej kartce, na jednej z kartek napisałam w takim czasie dokonanym, że zdobyłam Denali, była cudowna pogoda, poznałam wspaniałych ludzi, znalazłam sponsora. I zapomniałam o tych kartkach totalnie, wyprowadziłam się z miasta, w którym mieszkałam, mieszkałam wtedy w Częstochowie, wyprowadziłam się do Warszawy i znalazłam te kartki dwa dni przed wylotem. Rozbeczałam się przed nimi jak głupia, bo okazało się, że wszystko, co napisałam, się wydarzyło. I to jest pewnego rodzaju ustawianie sobie tego, co chcemy, żeby się stało. I myślę, że jak będziemy sobie też mówić, że czuję się fajnie, jestem wartościowa. Jestem dumna z tego, że udaje mi się tak wiele osiągnąć, bez znaczenia naprawdę na to, co robimy, to my zaczniemy po prostu doceniać siebie za to, co nam się udaje i też patrzeć na siebie jako na ludzi silnych.
Siła marzeń to jest nazwa twojego projektu. To jest też projekt, przy którym pomagają ci zwykli ludzie. Dzięki zaangażowaniu, tutaj jak pan Leszek, dzięki otwartemu sercu, Dzięki wsparciu także finansowemu, bo bez niego tych wypraw nie byłoby. One są, tak jak już powiedziałaś, szalenie kosztowne.
Bardzo ważną częścią tych wypraw jest wsparcie sponsorskie. Są naprawdę wspaniali. Zawsze im bardzo serdecznie dziękuję. Zresztą szalenie ważne jest dla mnie też to, że no, jeden z moich sponsorów mówi, wiesz co, tak naprawdę nieważne, czy ty wejdziesz na tą górę. Masz wrócić cała i zdrowa. I to jest, wiecie, taki sponsoring, który jest takim sercowym sponsoringiem, że to nie jest tylko patrzenie przez pryzmat promocji, tylko takie po prostu zwykłe ludzkie zachowanie. Ale rzeczywiście bardzo dużo wsparcia dostaję od ludzi mi totalnie nieznanych. Z Leszkiem znamy się 2 miesiące, 3 miesiące. Dostaję straszny duży pakiet energii od takich osób, bo okazuje się, że w ogóle, no nie wiem, słuchajcie, no jest fajnie, no po prostu spotykamy się, nagadajemy na tych samych falach. Gdzieś tam myślę, że nawzajem się nakręcamy.
Ale zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo zbiórki społeczne mają w sobie, no też i fajną rzecz i taką trochę obciążającą, bo ty musisz na tym szczycie pamiętać o tych ludziach, nagrywasz filmiki, one potem pojawiają się w sieci, w ten sposób im dziękuję. Więc nie masz zajętej głowy tylko sobą i tym, że udało ci się ten sukces osiągnąć, tylko cały czas dookoła głowy krążą myśli te dotyczące i sponsorów i właśnie indywidualnych darczyńców. Nie utrudnia ci to trochę jednak tego, co robisz?
No, jak się już powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. No słuchajcie, przez projekt crowdfundingowy na Polak Potrafi udało się uzbierać 36 tysięcy złotych ponad. To był bardzo duży wkład w całą tą wyprawę. Ja się strasznie cieszę, że tak naprawdę, że mogę zrobić coś takiego wyjątkowego dla kogoś, nagrać komuś ze szczytu podziękowania. Wiem o tym, że nigdy najprawdopodobniej nie dostanie takiego prezentu, a to były prezenty, to były nagrody za wsparcie rzeczywiście projektu na Antarktydę, na mojego wejścia.
Czy teraz w ten sposób również można cię wspierać?
Jeszcze nie. Muszę zmontować film. Będzie to na pewno śmieszny, zabawny film, który, kochani moi, ma opowiadać o marzeniach. Na razie nie mam jeszcze w głowie scenariusza, ale na pewno coś wymyślimy. Ja zapraszam do obejrzenia tego filmu, który był na portalu Polak Potrafi. Możecie państwo tam się pośmiać i konkluzja z filmu jest tak naprawdę taka, żebyście się zastanowili nad swoimi marzeniami, no bo to jest szalenie ważne, żeby gdzieś tam ich nie odkładać, nie przerzucać, nie mówić, że nie mamy czasu, bo jak się naprawdę bardzo chce, to one się zaczną po prostu spełniać.
Ty ten czas musisz znaleźć, pracując zawodowo. Tutaj chłopaki w radiu powiedzieli, że jak nie zapytam cię o to, to w ogóle mam nie wychodzić ze studia, magister trakcji elektrycznej i bezpieczeństwo na kolei. Właśnie jeden z kolegów pracuje teraz nad tym tematem. Uh-huh. Jak z tym bezpieczeństwem na kolei? Jesteśmy bezpieczni czy nie?
Słuchajcie, jesteśmy bezpieczni. Dobrze się tym zajmuję. Jak będę wprowadzała te urządzenia, które wprowadzam, czyli ERTMS, system sterowania ruchem kolejowym, bo między innymi tym się też zajmuję w swojej pracy, to będziemy jeździć bardzo nowocześnie i wierzę gorąco, że będziemy wyposażać nasze linie w nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym. Jak to jest na kolei? Słuchajcie, kolejarze mnie też wspierają. Ja mogę się odnieść tylko do tego, co ja robię w swoim obszarze pracy, ale fajnie jest być kolejarzem. Mogę powiedzieć, że jest fajnie być kolejarzem.
W tym wszystkim trzeba też znaleźć czas na przygotowania do twoich wypraw. To chyba łatwe nie jest, plus jeszcze bycie mamą.
Doba ma, słuchajcie, w moim wypadku jakimś cudem 24,5 godziny. W gratisie dostaję to pół godziny chyba, tak myślę. W każdym razie kończy się praca tej 18, potem się jedzie po dziecko, właśnie 17-18 jesteśmy w domu już bardziej, tak, z Jeremim, robimy lekcje. No dzień jak co dzień wygląda takiej mamy. Pani inżynier, która odbiera dziecko, następnie robimy obiad i po godzinie 22 to jest taki czas, w którym ja zamieniam się w takiego małego robota, który po prostu wysyła oferty sponsorskie, klika do ludzi, pisze, pyta się, szuka wiadomości, próbuje się umówić na jakieś spotkania. To są maile, słuchajcie, czasami o 1, 2, 3 w nocy. I jak już jestem taka totalnie zmęczona i nawet mam problem z zaśnięciem, to bywa i tak, że zakładam buty do biegania i o 1 w nocy idę biegać.
Niesamowite. Tutaj ostatnio w studiu z pewnym bardzo zdolnym, młodym biegaczem górskim rozmawialiśmy o tym, że w Polsce jeszcze strasznie ciężko z tym sponsoringiem sportowców, że trzeba się rzeczywiście nachodzić, naprosić. I trochę firmy nie rozumieją, że tak naprawdę to jest świetna reklama nie tylko marki, ale także tego myślenia o własnej firmie, że kiedy wspiera się człowieka, który spełnia swoje marzenia i podejmuje takie wyzwania, to jednocześnie pokazujemy siebie jako firma, że też tacy jesteśmy i tacy chcemy być, że chcemy się rozwijać nie tylko w taki sposób typowo biznesowy, ale również gdzieś w oparciu o takie czynniki ludzkie. Czy ty też to w ten sposób odbierasz, że to jeszcze jest taki moment na świecie, to jednak działa. W Polsce cały czas strasznie ciężko.
No rzeczywiście jest trudno. My chyba musimy się tego nauczyć, ale jak zajrzycie państwo na stronę potencjalni sponsorzy, także mam nadzieję, którzy nas słuchają.
Zachęcamy,
tak. To możecie państwo zobaczyć, że w każdym materiale, czy to telewizyjnym, czy takim, który jest publikowany przez social media, które są absolutnie genialnym kanałem tak naprawdę w tej chwili do promowania się, są loga, które gdzieś tam podświadomie na nas działają. I ostatnio jeden z moich sponsorów zadzwonił do mnie i mówi tak, wiesz co, moja ciocia nie wiedziała, że cię wspieram, że tutaj nasza firma cię wspiera i zadzwoniła, bo widziała logo w telewizji i mówi, jakaś dziewczyna ma twoje logo na kurtce, no czyś ty jej pozwolił? W związku z czym musiał cioci się mocno tłumaczyć, mój sponsor. W każdym razie gdzieś tam jest tak dużo kanałów do tego, żeby promować się, zwłaszcza jeśli jest to wydarzenie gdzieś tam zapisujące się w historii, w moim przypadku tak, bo mogę być najmłodszą Polką, która zdobędzie tę koronę ziemi. Trzeba uczyć, mi się wydaje, firmy. Ja z wielką przyjemnością też robię prelekcje, na których motywuję pracowników. To jest szalenie ważne, żeby motywować pracowników, ale to też może być wykorzystane w taki sposób, że jest to pewien taki ekstras, na przykład dla klientów, że przychodzę, jest spotkanie z klientem, będziemy rozmawiać o koronie ziemi. Jakie to są trudności w tych górach? Czego tam się można spodziewać?
No, ja mam nadzieję, że cały czas mam nadzieję, że to się będzie rozwijało. Ja na przykład zwracam uwagę, już jak wiem, że któraś z marek wspiera jakieś fajne działania, to ja chętniej sięgam po te produkty. Ja mam nadzieję, że coraz więcej konsumentów też będzie w ten sposób próbowało do sprawy podchodzić. Porozmawiajmy jeszcze o różnicach damsko-męskich. Ja kiedyś w górach zauważyłam, że jak się już wchodzi na jakiś szczyt, to mężczyźni są bardziej zmęczeni. Czy to jest tak, że my jesteśmy bardziej wytrzymałe?
Wiesz co, fizycznie na pewno nie. Mhm. I bardzo mi to pokazało Denali, że jednak mam jakąś tam ograniczoną swoją wytrzymałość, mój kręgosłup też, jeśli wnoszę więcej niż 50 kg, może się zacząć
łamać.
Czyli schlebiać
sobie możemy w Bieszczadach, a wyżej to już niekoniecznie.
To znaczy, no przede wszystkim mamy fizycznie mniejsze możliwości, umówmy się. No chyba, że jest się naprawdę taką herd babą i pakuje się na siłowni sztangi po 100 kg. Okej. Okay. W każdym razie, no ja taka nie jestem. Ważę 50 kg. Ja myślę, że my jesteśmy, mamy dużo silniejsze głowy. Ja myślę, że my jesteśmy dużo bardziej wytrzymałe. Chyba jesteśmy gdzieś tam z czysto takiego biologicznego punktu na to bardziej przygotowane. Musimy rodzić dzieci, szanowni panowie. Nie wiem, czy byście dali radę, gdybyście mieli takie wielkie przedsięwzięcie. To jest dużo trudniejsze chyba niż Mount Everest. Myślę, że mamy mocne głowy i to jest taka nasza siła.
Samotność w górach. Lubisz ten stan, że nikogo nie ma dookoła i możesz sama zostać ze swoimi myślami? Czy nie ma miejsca na myśli, kiedy jest wysiłek fizyczny?
Nie, właśnie jest, ale to są takie fajne myśli. Przebiegające, wpadające, niektóre, jak się je skontroluje, to się je zatrzymuje na dłużej. Samotność w górach jest bardzo fajna, bo tak naprawdę, znaczy ja uwielbiam ludzi, kocham ludzi i uwielbiam się z nimi spotykać, rozmawiać i tak dalej, ale jesteśmy atakowani zewsząd wszystkim, absolutnie. Reklamami, rozmowami, nadmierną ilością informacji i taki reset, w którym my słyszymy tylko swoje myśli, to zauważcie państwo, że my bardzo rzadko. My nie mamy możliwości posiedzenia w ciszy. Nie mamy możliwości posłuchania tego, czego my sami gdzieś tam pragniemy, jeśli się mocno nie skupimy. Więc lubię być sama w górach.
Co ostatnio usłyszałaś na Antarktydzie?
Wiesz co, byłam tam w grupie ludzi, to nie miałam... Widzisz? Byłam w grupie...
Przeszkadzali.
Tak, to było... Znaczy nie przeszkadzali, bo miałam rzeczywiście bardzo fajny team. Dołączyłam tam do grupy, bo niestety nie mogłam zdobywać tej góry w pojedynkę ze względu na logistykę. Wiesz, ja z nimi rozmawiam sobie, gadamy sobie, pytam się, czy mogę wejść na nią, czy dobra pogoda będzie. Właśnie tak sobie trochę z nią negocjuję. One się z reguły zgadzają.
To i niech tak będzie z Everestem. Niech wszystko się uda i w przygotowaniach i potem już podczas samej akcji. A jeszcze jedną rzecz cię zapytam. Bogumiła, piękne imię, Jeremi, syn twój. Skąd w ogóle pomysły na takie imiona?
No, Bogumiła nadane jest przez moich rodziców. Mhm. Wiąże się podobno z tym bardzo taka... No historia wydaje mi się ważna. Moja mama, znaczy nie wiem, czy chcę ją tak zdradzać tak naprawdę, ale nazwała mnie tak na cześć Boga. Bogumiła znaczy miła Bogu. Jeremi z hebrajskiego znaczy Bóg podniesie z nędzy i upadku. Matko Święta, jakie to imię nadałam temu mojemu dziecku. Ja bardzo lubię swoje imię. Wiem, że ono lubi też mnie.
A to zdrobnienie?
Bogumiła jest bardzo ładnym imieniem. I ja to imię bardzo lubię. I mogę być Bogumiłą, ale od lat, słuchajcie, no nie mówi się w szkole Bogumiła. miała, no przecież ci nauczyciele dostaliby szału i moi koledzy. W związku z czym od zawsze pamiętam, że zawsze byłam miłką. Rodzice tylko na mnie krzyczeli, jak coś zbroiłam, jak gdzieś tam szybę wybiłam, bo ja byłam takim dzieckiem bardzo niesfornym i albo tutaj wybiłam szybę, albo tutaj komuś tam prawie nos złamałam, więc tylko wtedy moja mama mówiła, Bogumiła! I to było naprawdę z taką złością, więc Bogumiła bardzo chętnie.
Do poważnych rzeczy.
Do poważnych rzeczy, tak. A jak coś, to Miłka.
Miłka Raulin, dziękuję ci bardzo serdecznie za obecność w studiu. No i nasi goście, panowie Leszek i Kacper Osikowie, dzisiaj także razem z nami byli. Dziękuję wam.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.